Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy Słowo Boże na stronie 1249. Jest 8 rozdział drugiego listu Pawła do Koryntian. Drugi list Pawła, apostoła do Koryntian, rozdział 8, strona 1249. Powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziło się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą. Tak iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. A jak we wszystkim się wyróżniacie w wierze, w słowie i w poznaniu, i wszelkiej gorliwości oraz miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie. Nie mówię tego, jakbym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. A w tej sprawie, daję wam taką radę. Będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, aby inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by ich i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa, bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do was. Razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Lecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ukazaniu naszej gorliwości, zabiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy też z nimi brata naszego, którego gorliwość wyprowadziliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do was. Co do Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was, co zaś do naszych braci, są oni posłańcami zborów, chwałą Chrystusową. Okażcie im przeto swoją miłość i potwierdźcie przed zborami, żeście chlubą naszą. Tutaj Paweł podaje takie instrukcje do Koryntian. Chociaż oni... Ich życie wyglądało różnie i Paweł czasami w różny sposób do nich się zwracał. Ale wiedzmy na pewno, że ten zbór zajmował szczególne miejsce w życiu Pawła. Szczególne miejsce w sercu Pawła. On kochał ich bardzo wielką miłością, ten zbór. Wielki zbór, jak każdy popełniający błędy, ale jak mało który prący do przodu. W Duchu Świętym, prący do przodu w służbie dla Pana. A wiecie, nie da się uniknąć błędów, jeśli człowiek chce się rozwijać, ma wielkie pragnienie. Słowo Boże mówi tutaj w tym fragmencie, oni mieli gorliwość, nawet powiedzmy nadzwyczajną gorliwość. Czytamy nawet od pierwszego wiersza. Opowiadamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziło się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Wiecie, człowiek może być ofiarny, zwykły człowiek może być ofiarny, zwykły człowiek może być gorliwy. Mówię to o ludziach niewierzących, ludziach, którzy żyją kategoriami tego świata. W świecie ludzie mogą być ludźmi, jak to ludzie określają, dobrymi ludźmi. Jezus sam powiedział, że jeśli mówimy o same pojęcie dobrym, to nikt nie jest dobry poza jedynym Bogiem. Tak powiedział Jezus Chrystus. Ale mówimy o człowieku dobrym według ludzkich kryteriów. To można znaleźć dobrych ludzi. Można niektórych powiedzieć, o to jest dobry człowiek. O ten jest dobry człowiek, ten jest dobry człowiek. Ten jest gorliwy, jest pilny, jest pracowity. Ale wiecie, jeśli człowiek się nawraca i wypełniony zostaje mocą Ducha Świętego, nie mówię tu o proporcji, jako człowiek dostaje mocy Ducha Świętego. Każdy, kiedy się nawraca, dostaje jakąś część, malutką część. Pieczęć, prawda? Zapieczętowany. Dostaje taką namiastkę Ducha Świętego, który Bóg mówi, macie robić wszystko, aby ta moc, którą macie w sobie, ona rosła. Aby jej było więcej, aby jej było więcej. I kiedy dostajemy tą moc, ludzie, chrześcijanie dostają tą moc, wszystkie te przymioty, które mamy, dobroć, gorliwość, ma być wszystko nadzwyczajne. Bóg nie jest osobą zwykłą. To jest osoba nadzwyczajna. On wykonuje dzieła nadzwyczajne. Zwykły to jest człowiek. Czasami mówimy, zwykłe dni, zwykłe nasze życie. Co robimy? No, tak jak zwykle. Pracuję, po pracy do domu, obowiązki domowe, troszczenie się o rodziny, płacenie podatków i tak dalej. To jest zwykłego. Życie z Bogiem powinno być nadzwyczajne. I to powinno być u nas widać. Kto może być ofiarny człowiekiem? Ten, który ma co dać, prawda? Który ma co dać. Tu czytamy w tym fragmencie na początku skrajne ich ubóstwo. No wiecie, można być biednym. Można być ubogim. Czytamy tutaj o skrajnej wersji tego pojęcia, skrajnym ubóstwie. Każdy może sobie różne rzeczy wyobrazić, co to może być. Czytamy, skrajne ubóstwo ich przerodziło się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Przepraszam, na jakiej podstawie? A jak nie masz, to co możesz dać? Można mieć ochotną wolę pomagania. Ale jak nie masz co dać, co dasz? Masz tylko pragnienie. Możesz nie mieć w domu jedzenia, ale masz głód. To jest jedno z niewielu uczuć, które człowiek ma i którego jakby chciał czasami nie jest w stanie tego się pozbyć. Bo jeśli masz jedzenie, pozbędziesz się głodu na pewien czas. Jeśli jedzenia nie masz, głód będzie coraz większy. Ktoś kiedyś powie, że to jest najgorsze uczucie, jakie może być. Jeśli człowiek nie może tego zaspokoić. Głód. Czytamy w 12 wierszu. Jeśli jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. I Bóg mówi o ofiarności do wszystkich. Bóg mówi o gorliwości do wszystkich. Bóg mówi, abyśmy posiadali wiarę do wszystkich. Bóg mówi, abyśmy się uświęcali. Nie mówi tylko do 12 apostołów. Nie mówił tylko do Eliasza, nie mówił tego do Mojżesza. Mówi do wszystkich. Ludzie tworzą podziały, Bóg podziałów nie tworzy. Czytamy w 9 wierszu, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, i tu nie jest mowa o pieniądzach, chociaż wszystkie pieniądze do Jezusa należą, bo On jest Bogiem, On jest władcą wszystkiego, ale tu nie jest mowa o pieniądzach. Bo kiedy Jezus rodzi się jako dzieciątko na tym świecie, co Jezus posiadał? No nic, był na łasce rodziców. Maria, która go rodziła i Jezus, który go, i Józef, który go, można powiedzieć, przygarnął jako przybrany ojciec. Oni go uchwali, oni go wychowywali i on na ich łasce był, na ich utrzymaniu, tak jak każdy z nas ma dzieci. Oni udawali mu jedzenie, dawali mu ubranie. Teraz możesz pójść do sklepu sobie kupić ubranie, jakie chcesz. Kiedyś z reguły matki szyły dzieciom swoje ubrania. Albo czasami z dorosłych osób przeszywały na małe dzieci. Bo było ciężko dostać. A rodzina Jezusa Chrystusa była to rodzina uboga. To nie była rodzina królewska, jak Herod, który miał wszystko. To była rodzina stosunkowo uboga. Jezus przeżył te 33 z kawałkiem. I powiedzmy, co on miał, w czym bogaty był? Jedna rzecz miał, której nikt mu nie potrafił tego zabrać. Miłość. I dodajmy jeszcze tak, nadzwyczajną miłość. Jezus przychodzi do swoich, bo stworzył ten świat, stworzył ludzi, przychodzi do swoich. Prawda? Słowo, że mówi, swoich go nie przyjęli. Powiem więcej, wiecie, można kogoś nie przyjąć, no stoi w drzwiach, puka, otwiera drzwi, nic się widzi, zamyka mu drzwi przed nosem. To taka wersja light. Nie dość, że nie został przyjęty, został pobity, był prześladowany przez parę ładnych lat. No, 3 lata służył. 3 lata miał takiej owocnej, dynamicznej, takiej mocnej służby. Był prześladowany, a na końcu go jeszcze zabili. Wiecie, i zabić też można na różne sposoby. Niektórzy mówią, że zabicie człowieka, który od razu ginie, to jest humanitarne, bo nie cierpi. Ale wiecie, jak Jezus zginął? To nie było tak. Nie cierpiał. Właśnie Jezus, im właśnie chodziło, żeby Jezus cierpiał. Jezus stał się, był bogaty. I czytamy tak. Będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. I mówi do nas na przykład dzisiaj Bóg. Masz to i to i to. Każdy z nas wie, co posiadamy. Też nie mówię tu o pieniądzach. Czasami czy o bogactwo karę się z materialnym bogactwem. Słowo Boże nie mówi, to jest wyłącznie tylko bogactwo materialne. Każdy z nas coś ma, posiada. Jakieś dary. Dar pomagania. A jeden jest silny, może w tym pomóc. Drugi jest mądrzejszy, może pomóc swoim umysłem, coś doradzić. Ale w inny sposób pomóc. A tak, coś zorganizować. A to, czy nawet mówię finansowo, w jakiś tam, czy modlitwą. Ma dar modlitwy, dar stawiennictwa. Usługuje modlitwą. Ma dar głoszenia kazań. Usługuje słowem. Ma dar prorokowania. Prorokuje. Czymś ma coś od Boga, czymś może usłużyć. I Bóg mówi, będziesz usługiwał tym dla kogoś innego. Człowiek, kiedy się rodzi na tym świecie, rodzi się silnym uczuciem prywatnej swojej własności. Nawet małe dziecko, to jest moje. Wiecie, jak w rodzinie są 2 braci, to zawsze jest kłótnia. Mówię na swoim przykładzie, ja sam z bratem tak się kłóciłem. Pośrednio to była może wina trochę rodziców, bo jak kupowali jakieś rzeczy, między nami była różnica 2,5 roku, może 2 lata, 8 miesięcy. Niewielka różnica. Czasami coś kupowali rodzice, kupowali jedną rzecz albo 2 różne rzeczy. I była kłótnia zawsze, bo ten chciał to, a ten chciał to samo. Po jakimś czasie rodzice zrozumieli, kupowali 2 identyczne rzeczy i był spokój. Ale zawsze jest jakaś kłótnia, prawda? Pożycz mi to, albo daj mi to. A dlaczego? A co ja będę z tego miał? Co ja będę z tego miał? Wiecie, mój brat może byłby strzeszy do interesu, zawsze potrafił mnie tak zachęcić, że okazało się, że ja wiele mu dam, a nic nie miałem. Nic z tego nie zyskałem. Nie będę się wnikał w szczegóły, ale kiedyś powiedziałem do swojego brata, że coś od niego chciałem, a on mówi tak, to oddaj mi swój magnetofon. Kiedyś było inaczej. Teraz przychodzi do sklepu i magnetofonów jest. Płacisz i bierzesz. A to jest magnetofon, który jako katolik dostałem na komunię w prezencie. Monofoniczny. A dla mnie to było wszystko. I do dzisiaj nie wiem, jak to się stało. Jak on mnie przekonał, że ja mu to oddałem? Za gumkę chińską pachnącą do ścierania. Pomyślcie sobie, jaki ja zrobiłem świetny interes na tym. Ale powiem wam, magnetofon na magnata się zużył. Jeszcze przyszłem tą gumkę, znalazłem i jeszcze pachniała. A ludzie mówią, jak kupujesz, nigdy chińszczyzny nie kupuj. Poza zupkami chińskimi. To w miarę dobre jest. Unikaj chińskich rzeczy. Przychodzi Bóg, który mieszkał u swego ojca, miał wszystko. Przychodzi, wiedząc, co go spotka. Czasami przychodzą prorocy ze Słowem Bożym do nas i my oczekujemy, że powiedzą coś z przyszłości do nas, naszej przyszłości. Ale wiecie, pamiętajmy, że ta przyszłość może być różna, którą Bóg dla nas zaplanował. Ale my przychodzimy z nastawieniem wspaniałej przyszłości dla nas. Wspaniałej, cudownej, nie? A Bóg może zaplanował jakieś doświadczenie dla nas. Jak Bóg ci w razu miesiąc przed tym doświadczeniem powiedział, zrobię z tobą to i to i to i to. A ty wyliczasz, no jeszcze 29 dni. Jeszcze 28, 7. Potem zostało jeszcze 7 dni do tego doświadczenia. Brzuch cię boli. Pocisz się. Ciśnienie ci skacze. A tak z radością czekałeś na to Słowo Boże, prawda? Proroce Słowo Boże. Jezus przychodzi na ten świat, będąc świadomy, co go czeka. Iż był świadomy, kto to, co mu zrobi. Znał po imieniu każdego żołnierza rzymskiego, znał po imieniu każdego arcykapłana, każdego faryzeusza, każdego saduceusza, każdego uczonego w zakonie, każdego znał po imieniu. I mógł, nawet nie mówiąc nic, mógł w myślach podjąć decyzję i ci ludzie razu by tracili życie. Pamiętacie Ananiasza i Safirę? Czy Bóg coś powiedział w tej kwestii? Tylko Piotr powiedział, dlaczego oszukaliście Ducha Świętego? Tylko to Piotr powiedział. A Bóg zaakceptował to i ci ludzie już przestali żyć. Jezus mógł to zrobić, ale tego nie zrobił. Jezus przeszedł przez Betlejem. No, jak malutkie dziecko, bo nieświadomy był jeszcze, jaką hańbę przeszedł Józef i Maria. Wiecie, tam nie było takiej techniki nowoczesności, technologii medycznej jak teraz, ale mimo wszystko było nie do pomyślenia, żeby dziecko w stajni się rodziło, gdzie śmierdzą odchody zwierząt, gdzie jest zimno. Tam jest inny klimat, ale noce wszędzie są zimne. Tam może być w dzień 50 stopni, ale w nocy może temperatura do zera dochodzić. Nawet tamte standardy były nie do pomyślenia. Przeżył Betlejem, przeżył Nazaret. Potem przeszedł Getsemanę, gdzie się modlił. Gdzie włosy miał całe we krwi, tak się spocił. Pod jego jak było krople krwi. Potem przeżył upokorzenie przed Piłatem. Na krześle sędziowskim, kiedy Piłat siedział. Na tym kamiennym bruku, jak mówi Słowo Boże. Po hebrajsku Gabata miejsce. Przeżył straszne upokorzenie Jezus. I potem Golgota. Jezus dalej miał tą samą miłość. Cały czas tą samą miłość. My byśmy na początku drogi już pękli. Dlaczego? Bo my zwykli ludzie jesteśmy. Ale od czasów dziejów apostolskich, my żyjemy już po czasach dziejów apostolskich. Mamy moc. I wszystko u nas, co powinno się dziać, powinno być nadzwyczajne. To nie znaczy, że powinniśmy być, wiecie, jak supermeni. To jest bajka. Ale bajką nie jest to, co mówił apostoł Paweł, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, Jezusie Chrystusie. W jaki sposób Jezus nam wzmacnia, nie mam pojęcia. Ale faktem jest, i nikt tu nie może zaprzeczyć, że to jest prawda, że Jezus nas wzmacnia. Miał taką miłość, żeby zrezygnować ze wszystkiego. Ze wszystkiego, abyśmy mieli to wszystko. Potrafilibyśmy zrezygnować ze wszystkiego, dla kogoś, kto nas nienawidzi? No dla dzieci mogę żonę dać wszystko, bo ich kocham, prawda? Ale dalibyśmy wszystko dla kogoś, kto nas nienawidzi? Nic byśmy nie dali, nic. Ktoś powie, figę bym ci dał, prawda? W tej sprawie daję wam taką radę, mówi apostoł Paweł. Będzie to korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście, jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, takie wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie. Lecz chodzi o równość. Dalej cofamy się parę wierszy i tak czytamy tak, w 7 wierszu. Od 6. Tak iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. Jak we wszystkim się wyróżniacie. To właśnie ten naj. We wszystkim się wyróżniacie. W wierze. Wyróżniamy się w wierze, czy nie? Dalej. W słowie. W poznaniu. We wszelkiej gorliwości. Wiecie, że gorliwość może być różna. To jest napisane we wszelkiej. Czyli każda jaka może być. Oraz miłości, którą w was zbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie. Ktoś w nas, w nas wzbudził te rzeczy, które czytałem. Ktoś w nas. Ktoś nam świadczył Ewangelię i Jezus Chrystus w mocy swego Ducha Świętego zaczął działać nad nami. Teraz przychodzi czas, że my musimy wzbudzić tą miłość w innych. Tak się rozwija Kościół. Musimy wzbudzić tą miłość w innych. Nie tylko w słowie, że będziemy mówić, ale w wierze. A wiarę to widać musi być. Ludzie muszą zauważyć, że mamy wiarę. My możemy mieć to świadomość, ja mam wiarę, tak. Wierzę, przyjmuję Jezusa Chrystusa. Ale przy świadkach muszę wyznać. W poznaniu. Ludzie muszą widzieć, że poznałeś Boga. Na jakim stopniu Go znasz i dalej masz pragnienie poznawać Go. I w wszelkiej gorliwości oraz miłości. Mowa tu o miłości agape, o żadnej innej. Erotyczna w małżeństwie. Psyche wśród kolegów, koleżanek, znajomych. Mówimy o miłości agape. O miłości woli. Decyduję, to robię. Którą w was wzbudziliśmy. Mamy wzbudzać w innych teraz. I to będzie wzbudzane, oni będą patrzeć na nas. Nie mówię tego, jakbym wydawał rozkaz, mówił apostoł Paweł, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. I Bóg też będzie próbował szczerość naszej miłości. Jezus próbował szczerość miłości apostoła Piotra. Jezus próbował nieraz. Piotrze, kochasz mnie? Tak, kocham cię, Panie. Ale Piotrze, kochasz mnie czy nie? No wiesz, że cię kocham. Ale Piotrze, no. Powiedz mi jeszcze raz, trzeci raz. Czy kochasz mnie, czy nie? Piotr trochę był zirytowany. Jak to, no? Jezus nie dosłyszy? Nie rozumie moich słów? Czyżbym niewyraźnie mówił? Tylko, że Piotr mówił o innej miłości, Jezus pytał o inną miłość. To właśnie nieporozumienie. Jezus mówił w sferze ducha, Piotr rozumiał w sferze cielesnej. I tu zawsze będzie zgrzyt. Potem Jezus znów pyta Piotra, Piotrze, czy kochasz mnie? Panie, ty wszystko wiesz, wiesz, że cię kocham. Miłością ludzką jeszcze. Ale kiedy przychodzi czas dziejów apostolskich, przychodzi wylanie Ducha Świętego, przychodzi wymiar innej miłości. I możemy żyć na dwóch poziomach, bracia i siostry. Na poziomie ludzkiej, psychicznej i zawsze będzie problem. Daleko nie zejdziemy, nie będziemy wzrastać w zborze, nie będziemy się z nikim rozumieć. A najgorzej jest, wiecie, kiedy w małżeństwie. Żona idzie inną drogą, my idziemy inną. Ja jestem duchowy, ona cielesna, albo ja cielesna, ona duchowa. Wtedy jest zawsze problem, jest zgrzyt. W służbie nam nic nie wychodzi. Ciałem daleko nie zajdziesz. No można mieć gorliwość do pewnego momentu. Do pierwszego problemu masz gorliwość. Pojawia się pierwszy problem, następuje co? Rezygnacja. Piotr mówi do Jezusa, Panie, ja gotów jestem z Tobą pójść na śmierć. Nawet na krzyż, gdziekolwiek mogę pójść z Tobą. Czy Jezus mu zabronił? Piotr, absolutnie nie godzić się, aby to na Ciebie przyszło. Jezus wyprowadził go z błędu, powiedział, Piotrze, Ty nie wiesz, co mówisz nawet. Zanim kurcz trzy razy zapije, Ty trzykrotnie mnie się zaprzesz. Piotr nie był prześladowany. Piotrowi nie grożono. Nikt mu nie przestawiał, wtedy nie było pistoletów, miecza czy włóczni, chcąc go ugodzić. Nikt go nie straszy więzieniem, nie był skuty, tylko grzał się przy ognisku. I zadano mu trzy pytania. Proste pytania. I ze strachu wyparł się. swoich poglądów, wszystkiego, co przez te 3 lata zdobył z Jezusem Chrystusem. Przychodzi czas wlania Ducha Świętego, Piotr staje przed Radą Najwyższą, zupełnie inny człowiek. Tak samo wygląda, tak samo mówi, ale zupełnie inny człowiek. Pojawił się ten naj przed nim. Pojawił się naj. Jak nasz Bóg jest osobą nadzwyczajną, a my do Niego podobnie powinniśmy być. Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Ja będąc ojcem, czy mój ojciec będąc moim ojcem, marzył, żeby jego dzieci, no mój brat i ja, synowie, wyrośli na porządnych ludzi. Mówi tak mówi świat, porządnych ludzi. My kryteria mamy trochę zaostrzone. My jako ludzie wierzący mamy swoje dzieci, chcemy co? Przede wszystkim, aby dzieci były wierzące. Podstawowa rzecz. Bez innych rzeczy można sobie poradzić. Jak człowiek jest wierzący. Bo Bóg dokłada. Trosz się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie ci dodane. Stajemy się innymi ludźmi. Ludzie świeci wiary nie mają. My nie jesteśmy zwykłymi ludźmi. Nie mówię tego po to, żebyśmy jakoś tam urastali. Tylko takie są fakty. Bóg jest nas osobą wyjątkową. My też powinniśmy być wyjątkowi. Mówimy o uczciwości. Bywają ludzie w świecie uczciwi. Dużo osób jest takich ludzi uczciwych. My powinniśmy być wręcz naj uczciwi. Aż do bólu. Gorliwość, my wyżej standardy. Jezus, mówiąc o faryzeuszach, nigdy nie negował ich gorliwości. Nigdy nie mówił, że oni nie są pracowici, są leniwi. Nigdy tego nie mówił. Nigdy nie powiedział, że oni się nie starają. Tylko w pewnych kwestiach rozmijali się z Bożą wolą. Ale Jezus powiedział w jednym miejscu tak, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, finał tego wszystkiego, do czego dążycie, będzie zupełnie inny. Nie wejdziemy do królestwa. Oni byli gorliwi. Oni byli pracowici. To byli mężowie modlitwy, oni długo się modlili. Wielu z nich byli to ludzie szczerzy. Nikodem, Gamaliel, ten, co przychodzi do Jezusa w nocy, Nikodem. Józef z Arymatei. To byli bardzo szczerzy ludzie. Faryzeusz. Apostoł Paweł. Prosty przykład z brzegu. Był faryzeuszem. Sam mówi, gorliwy byłem. Paweł mówił o swoich braciach, Żydach. Gorliwi, ale gorliwość nierozsądną mieli. My powinniśmy mieć bracia, wszyscy gorliwi. Pełni wiary. Pełni miłości. Jezus dał nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. On wyzbył się, aby ktoś inny miał. My też musimy wiele rzeczy poświęcić. To nie znaczy, że musimy się wszystko wyzbyć, ale musimy być gotowi, gdyby Jezus zażądał pewnych rzeczy od nas. Synu, oddaj mi to, aby ten brat czy ta siostra miała, aby ta rodzina miała. Żeby zbór zyskał. Pośrednio to robimy. Patrzcie, zaczynamy służyć w zborze. To jest poświęcenie. Poświęcamy swój czas, nierzadko swoje pieniądze, nierzadko swoje samochody, swoje domy. Po co? Aby innym usłużyć. To jest poświęcenie. Ale Paweł mówił mi raz. Dobrze robicie, wzrastacie, ale ja będę was napominał, abyście robili to częściej. Abyście robili, aby to w was obfitowało. Nikt nie ma górnej granicy gorliwości. Nikt nie ma górnej granicy uświęcenia. Zawsze musimy dążyć do doskonałości. Paweł nieraz mówił, wypełniajcie to, co wam mówię, co mówi Słowo Boże, a ja wskażę wam jeszcze drogę doskonalszą. Zrobicie to jeszcze, a wskażę wam jeszcze drogę doskonalszą. Wyjdźcie na inny poziom, a pokażę wam jeszcze wyższy poziom. Czasami możemy nie widzieć wyższego poziomu, bo chmury nam zasłaniają. A Bóg mówi, a jest jeszcze wyższy poziom. A potem jest jeszcze wyższy poziom. W Bożym Królestwie poziomów w świecie jest nieograniczona ilość. Ale tylko Duch Święty może nas dźwignąć wyżej. Tylko Duch Święty. Ludzie, którzy byli skrajnie ubodzy i posiadali niezwykłą radość. Kto jest skrajnie ubogi, posiada niezwykłą radość. Tacy ludzie chodzą w żałobie, wiecznie narzekają, bo nic nie mają. Z czego tu się cieszyć? A jeszcze niezwykłą radością. To wszystko z Ducha Świętego. Chorujesz? Inni się załamują, płaczą, narzekają, a ty pokładasz nadzieję w Bogu, jesteś pełny radości. Wiadomo, jak cierpisz, to czasami uśmiech na twojej twarzy się nie pojawia, ale masz pokój, bo ufasz Bogu, prawda? Masz problem? Ludzie mają jedno wyjście na taki problem. I to wiele osób coraz bardziej to wyjście wybiera. Samobójstwo. To najlepsze wyjście. Wtedy żadnych kłopotów nie masz. Nic. Wszystko jakby jednym ruchem stajesz się wolny. Drugi, taki bardziej łagodny, rezygnacja. Ja rezygnuję z wszystkiego. To jest najprostsze. Ezaw zrezygnował. Pierworództwo. Co to jest to pierworództwo? No co to jest pierworództwo? Że pierwszy się urodził? O, ja też pierwszy się urodziłem. Mój brat był drugi. I jaka mam z tego korzyść? Ezaw ta sama myślą. No ja jestem potem Jakub. Co to za korzyść? I tak w polu robię, jak robiłem, i tak haruję, jak harowałem. I co mam z tego? Ale w świetle Boża, Słowa Bożego każdy pierworodny był poświęcony Panu. Prorok Samuel był pierwszy, który się urodził. I to ingerencja Boża, bo matka jego była niepłodna. Został poświęcony Panu, jak Bóg go używał. Tak powiem paradoksalnie. Jezus był pierwszy w rodzinie Józefa. Maria była jego... Jezus był pierwszym synem Marii. Jakże wyjątkowym. Jan Chrzciciel był pierwszym synem Elżbiety. Pierworodny. I patrz, jaki wyjątkowy. To nie znaczy, że ci, co są drudzy, trzeci, to mają przechlapane. Rusz wszystko, żeby tylko nie być pierwszy. Nie być drugi, albo trzeci, albo czwarty. W sporcie czwarte najgorsze, bo poza podium, nie? Poza skokami, bo sześciu w skokach narciarskich dostają medale. Każdy z nas jest pierworodny przed Bogiem. Bo każdego traktuje jednakowo. Przyjdziesz do mnie, to ja ci pokażę, jaką miłością ciebie ukochałem. Bóg chce, bracia, siostry, abyśmy tak, co często mówimy, uświęcali się, przybliżali się do Boga. A Bóg nas napełni mocą, że będziemy wiedli życie nadzwyczajne. Dla nas to będzie normalne. Teraz już wielu ludzi mówi, że dziwnymi ludźmi jesteśmy. Bo reagujemy na problemy, na inne rzeczy w sposób irracjonalny. Problem, a my co? Modlimy się. Sytuacja jakaś tak, a my na kolana modlimy się. Coś innego się dzieje, a my się modlimy. Coś wspaniałego nas spotkało, a my Bogu dziękujemy. A za co, proszę, dziękować? Postarałeś się, zarobiłeś, no to masz. Tak ludzie mówią, nie? Swoim sprytem, swoim intelektem, swoją przebiegłością, swoim kombinatorstwem, a szczęściem, które masz. Dlatego niektórych mówią w szczepku urodzony. Wszyscy jak mali, to każdy ma czepek. Jak mały jest, każdy ma czepek. Jeśli chodzi o to. Czy należymy do Jezusa Chrystusa? Czy nie? Słowo Boże mówi, ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nasze tłumaczenie mówi, prawda? A oryginał mówi, ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, są dziećmi Bożymi. Czyli decyzja, wola, chcę służyć, no i to robię. Czy dajemy się prowadzić? Oczywiście nie chodzi ciągnięcie za rękę. Tylko Boże wskazówki. Rób to, idź tam, idź tutaj, powiedz to, powiedz tamto. I my to robimy. A wtedy zobaczymy, że nasza wiara będzie nadzwyczajna. Nasza gorliwość będzie zupełnie inna. Bo Bóg będzie wzbudzał pragnienie do robienia czegoś w nas. I wtedy ludzie będą przychodzić. Nawet nie będą musiał nic mówić. Ludzie będą przychodzić patrząc na ciebie. Będą przychodzić do zboru. Atmosfera w zborze będzie zupełnie inna. Bo gdyby tak chociaż trochę byśmy miłości mieli teraz, jak Jezus miał, to by w zborze mniej konfliktów było. A konflikty w zborze są. Nie jesteśmy wolni od konfliktów. Konflikty w zborze są. Póki będziemy myśleć tylko o sobie, będziemy myśleć tylko kategoriami ludzkimi, konflikty w zborze zawsze będą. Koryntianie, wielki wzbór, wspaniale chodzili przed Bogiem, mieli moc daru Ducha Świętego, a konflikty, jakie były, po sądach się ciągali. Podziały. A ochcił mnie ten, ochcił mnie tamten. To już na frakcje się dzielili. Prawica, lewica, centrum, prawda? Liberałowie, konserwatyści. Tak było w Koryncie. Ale mieli jedną rzecz. Pragnienie mieli do Boga. Pójściem za Boga. Robili błędy, ale szli za Bogiem. Mieli pragnienie. Zmianę, pragnienie uświęcenia. Na pragnienie powinno się zacząć. A potem idźmy na dalszą drogę. W Bożą drogę. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.